6 minut. O, już mnie słychać. Dzień dobry, dobry wieczór. 6 minut po godzinie 22. Kłaniam się pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. Przede mną najnowsza książka światowej sławy psychologa społecznego, profesora Roberta Cialdiniego, Presfazja. Profesor Cialdini wcześniej napisał bestseller Wywieranie wpływu na ludzi, w której w jasny i klarowny sposób przedstawił mechanizmy, techniki wpływania na innych, czyli jak nakłonić na przykład kogoś do spełnienia naszej prośby, albo jak obronić się przed niepożądanym wpływem innych, czy też co sprawia, że stajemy się ulegli i dlaczego niektórzy sprzedawcy wcisną nam produkt, którego wcale nie potrzebujemy. Tę książkę na język polski przełożył mój dzisiejszy gość, profesor Bogdan Wojciszkę. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani.
Pan profesor jest psychologiem społecznym z Uniwersytetu SWPS, autorem wielu publikacji, między innymi Zarysu psychologii społecznej, Człowiek wśród ludzi. A wstęp do polskiego wydania Presfazji profesora Cialdiniego napisał także właśnie profesor Wojciszkę. Porozmawiamy z panem profesorem o tym, czym jest presfazja, co to w ogóle znaczy i czym ta publikacja różni się od wcześniejszej książki, właśnie Wywieranie wpływu na ludzi. Poza tym pan profesor zajmuje się tym wpływem na ludzi od lat. Już wspomniałam o książce Zarys psychologii społecznej, Człowiek wśród ludzi. Iluż to studentów biedzi się nad tą książką, nad tą publikacją, panie profesorze? W tej liczbie i ja się biedziłam, bo tam dużo treści, one bardzo ciekawie podane, ale jednak trzeba się nauczyć. A psychologia społeczna wcale nie taka prosta, jak na pierwszy rzut, nie wiem, oka czy ucha się wydaje. To tak woli zawiązania i nawiązania do tej książki, którą pamiętam świetnie ze studiów. Dziś będziemy mówić o książce profesora Cialdiniego, Roberta Cialdiniego, Presfazja. 600-306-0606 to nasz SMS-owy numer do nocnych rozmów. A grać będziemy z pierwszej płyty Imani. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23.
Slow down, take your time, it'll be alright. If you decided to get on the sign, take it easy, oh slow down. Take your time, it'll be alright. If you decided to get on the sign, take it easy, take it easy. Say, oh, slow down. And I understand life isn't a friend, it's so hard sometimes, but guess what, you're not the only one. The door is shut, but so is your mind. And I understand life isn't a friend, it's so hard sometimes, but guess what, you're not the only one. The door is shut, but so is your mind. Slow down, take your time, it'll be alright. If you decided to get on the sign, take it easy, take it easy, oh slow down. Take your time, it'll be alright. If you decide to take it on the signs, take it easy, take it easy, oh slow down. But let me explain, you don't have to complain. Look at the bright side, open your eyes along with your mind. It's not so bad, God is love and love is all around. You do the best you can. man doesn't have to be grand. Open your arms. Now is the time to get on with your life. Hold on with your heart and enjoy the ride.
Jeszcze śpiewa Slow Down i Money. I jeszcze zaśpiewa 600-306-0606, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Panie profesorze, zwykle spotykaliśmy się do tej pory w studiu, żeby rozmawiać na temat miłości. Bo wiadomo, że specjalistą od miłości pan jest wśród naukowców. I pana psychologia miłości jest ciągle książką bardzo czytaną, bardzo ważną dla wielu ludzi. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o miłości. A będziemy rozmawiać o wpływie społecznym, o zasadach wpływu społecznego. Co to jest bardzo ważne, ponieważ każdemu z nas zdarza się być nakłonionym w życiu do czegoś, czego tak naprawdę nie chce. Albo też ktoś nas wywiera na nas jakąś presję, wywiera na nas jakiś wpływ. Albo ktoś nas zachwyca z jakiegoś powodu swoją siłą przekonywania i chcielibyśmy tak samo jak ta osoba. No i o tym pisze profesor Robert Cialdini w swojej książce Preswazja. Do kogo kierowana jest ta książka? Pan, panie profesorze, napisał wstęp do niej.
Ta książka jest właśnie ma taką interesującą strukturę, bo ona jest jak gdyby podwójna. To znaczy można ją czytać jako taki, no, ogólna publiczność ją może czytać.
Czyli każdy. Całe szczęście.
I to jest takim jak gdyby większym drukiem wydrukowane, ale jest też bardzo dużo przypisów, które mają charakter już taki naukowy. Jak ktoś nie jest naukowcem, to może tam sobie w większości pominąć. Bez szkody dla rozumienia głównego wywodu. A główny wywód jest napisany takim nietechnicznym językiem, otwartym na wszystkich, dla wszystkich zrozumiałym. Także ona właśnie ma takie dwie warstwy, więc jest skierowana zarówno do ogólnej publiczności, jak i do psychologów, profesjonalistów.
Profesor Robert Cialdini napisał, tak jak mówiłam we wstępie, wcześniej książkę Wywieranie wpływu na ludzi. To jest jakby ciąg dalszy. Czym jest tytułowa preswazja? Nie perswazja, a preswazja.
Tak, więc to jest neologizm, którego główną ideą jest przekazać tą myśl podstawową książki, o której mówimy, że przekonywanie innych, wpływania na nich rozpoczyna się jeszcze zanim wypowiemy pierwsze słowo. Zanim w ogóle wyprodukujemy ten komunikat perswazyjny. Czyli powiada, że połową sukcesu w przekonywaniu innych jest wybór odpowiedniego momentu, wybór odpowiedniego miejsca, wybór odpowiedniej metafory czy rodzaju języka, którym się zwracamy. Czyli w zasadzie mówi coś takiego, że jeżeli chcesz ludzi skutecznie przekonać, to musisz przygotować ten proces przekonywania. Musisz wybrać właściwy moment, właściwe miejsce, właściwy sposób przekazu, że gdyby sama treść przekazu nie ma takiego, znaczy to nie jest tak, że tylko ona się liczy, ale liczy się także kontekst, w którym przekaz jest podawany. No i przytacza wiele takich anegdotycznych przykładów, jak to działa. No,
on, na przykład?
Czerdini jest znany z tego, że się zatrudniał u różnych praktyków wpływu społecznego, na przykład sprzedawców, domokrążców, kelnerów, no wszystkich ludzi, którzy żyją z tego, że przekonują innych do czegoś tam. Podpatrywał, co oni robią i potem próbował sobie to wyjaśnić, dlaczego to, jest, to działa. No i potem wracał do laboratorium i tam próbował weryfikować tę ideę. No, taka bardzo klarowna anegdota to jest taka, jak on opowiada, że jakiś skaut sprzedał mu batona, chociaż on nigdy w ogóle nie lubi batonów.
A nagle nawet dwa kupił,
bo ten skaut rozpoczął od czegoś innego, że coś tam innego chciał mu sprzedać.
Coś większego, już nie pamiętam, co to miało
chyba
być.
Chyba był jakiś udział w jakimś...
Widowisku w zoo.
Widowisku, tak.
Czy w cyrku.
W cyrku, czyli proponował Cialdiniemu, żeby spędził wieczór w cyrku, na co ten się nie zgodził. No i wtedy ten skaut powiedział, no to chociaż może pan kupi nasz taki duży baton, zaledwie za $1 za sztukę. No i Cialdini kupił tego batona, a nawet dwa. No po pierwsze dlatego, że chciał się tego skauta pozbyć, żeby już nie dyskutować o tym wieczorze w cyrku, ale po to się zastanawia, dlaczego tak się stało. Przecież on nie lubi batonów, nigdy nie kupuje i dlaczego tak postąpił. No i wpadł na taki pomysł, że ten skaut, rezygnując z tej większej prośby, jaką było wykupienie biletu do cyrku, ustąpił mu i poprzestał na małej prośbie kupieniu batona. A Cialdini doszedł do wniosku, że ten chłopiec wykorzystał taką regułę wzajemności, która jest bardzo powszechna w ludzkich społeczeństwach, właściwie wszystkie społeczeństwa ją znają, która mówi coś takiego, że jak ktoś ci wyrządzi przysługę, to powinnaś mu oddać tę przysługę w jakiejś monecie, która jest pod ręką. No i otóż jedną z takich przysług może być wycofanie się z większej prośby i przejście na mniejszą prośbę i to właśnie ten skaut zrobił. I ludzie czują się zobowiązani do odpłacenia pięknym za nadobne, za przysługą, no to w ramach tego odpłacania Cialdini kupił owego batona.
Te dwa batona, ale to znaczy, że jeżeli chcemy pojechać tak naprawdę do Włoch, to zaczynamy w biurze turystycznym rozmawiać o bardzo drogiej Tajlandii.
Tak, tak. No i on to potem sprawdzał, Cialdini. On przeważnie to sprawdzał w laboratorium, tym razem akurat sprawdzał w takim eksperymencie naturalnym. Mianowicie polegało to na tym, że podchodził asystent Cialdiniego do studentów na kampusie uniwersyteckim z prośbą, żeby wystąpili w roli opiekunów chłopców z Poprawczaka podczas całodziennej wycieczki do zoo. I bardzo niewiele ludzi się na to zgodziło, 15% zaledwie, no bo wziąć odpowiedzialność za nieletnich przestępców, prawda, na cały dzień, co się wydawało nie do zrobienia, więc w sprawie nikt się nie zgadzał. Ale można było tych zgadzających się powiększyć znacznie tę liczbę trzykrotnie, wtedy kiedy ten zgłaszający prośbę wcześniej przedstawił większą prośbę, mianowicie, żeby ten nagabnięty student zgodził się jeździć co drugi tydzień przez cały SMS do Poprawczaka. Prawda? Na to w ogóle nikt się nie chciał zgodzić, więc ten proszący ustępował i mówi, no to chociaż może byś poszedł
do zoo
na jedną sobotę. I wtedy ponad połowa ludzi się już zgadzała. Także...
Czyli to jest uleganie tej mniejszej prośbie. To
jest uleganie mniejszej prośbie w ramach wymiany przysług. Tak.
Tak. Czyli w ramach wzajemności.
Nie prosiliśmy o tą przysługę, prawda? Tego kogoś, kto nas nagabnął, ale on nam sam wyrządził tę przysługę, no a ludzie są zwierzakami społecznymi i ta reguła wzajemności jest bardzo uniwersalna i silna.
W ogóle przypomnijmy, panie profesorze, te uniwersalne zasady wywierania wpływu. Często nie zdajemy sobie z nich sprawy w ogóle, że właśnie dlatego tak się zachowujemy, a nie inaczej. To jest reguła wzajemności, lubienia, autorytetu, społecznego dowodu słuszności, niedostępności i konsekwencji.
Tak. No,
sześć takich żelaznych zasad.
Cialdini tam dodaje trochę nowych informacji na temat każdej z tych reguł. A na przykład spora część tej książki jest poświęcona takiemu rozszerzeniu reguły lubienia, którym jest budowanie wspólnoty, budowanie my. Czyli tak wiadomo, że ludzie znacznie łatwiej ulegają swoim niż obcym. Czyli rzecz polega na tym, żeby z tą osobą, na którą chcemy wywrzeć wpływ, zbudować jakiś rodzaj wspólnoty, przez to, że ona nas lubi. Tutaj najprostszym sposobem to jest podobieństwo i komplementy, mówi Cialdini.
Czyli lubimy ludzi, którzy są do nas podobni.
I tutaj, tutaj działa nawet bardzo dziwaczne rzeczy, jak na przykład przypadkowa zbieżność dat. Prawda? Na przykład dat urodzenia.
Jeżeli cieszymy się wtedy.
Ty masz ten sam miesiąc i dzień urodzenia co ja, no to się lubimy nawet, jeżeli dzieli nas 30 lat. I co więcej, to lubienie jest takim bardzo ważnym czynnikiem, chociaż często ignorowanym. I ja akurat w tej chwili sam prowadzę badania nad wpływem, jakie owo lubienie wywiera na zniekształcenie ocen moralnych. To znaczy jest tak, że kiedy kogoś lubimy, to go znacznie łagodniej oceniamy, jego niemoralne postępki. Nawet wtedy, kiedy to lubienie jest zupełnie bez sensu. Na przykład bierze się z tego, że dana osoba naśladuje naszą mimikę. Prawda? To ona, jak ona postąpi, to my ją zaczynamy lubić i jak ona postąpi w jakiś moralnie podejrzany sposób, na przykład nie wyda naddanej reszty przez ekspedientkę, co jest sytuacją niejasną, czy ona była roztargniona, czy też chciała, celowo oszukała, no to jak my ją lubimy, no to uważamy, że ona się pomyliła.
I ją tłumaczymy, tak.
A jak jest to osoba neutralna, no to wtedy podejrzewamy, że chciała oszukać. I tak działa, na przykład podobieństwo poglądów w taki sposób też działa. Że ktoś ma podobne poglądy do naszych, to też uważamy go za znacznie bardziej moralnego, niż kiedy ma poglądy odmienne. Ale co ciekawe, nie uważamy go za mądrzejszego, tylko to lubienie się nie rozlewa na wszystkie nasze wnioski o cechach drugiego człowieka, tylko właśnie specyficznie na te cechy wspólnotowe, a więc i moralne, i takie związane z ciepłem funkcjonowania, czyli ludzie, którzy są do nas podobni, albo których często widywaliśmy, bo takie badania też robiliśmy, że pokazywaliśmy twarze i prosiliśmy o ocenę różnych cech tych ludzi ze zdjęcia, no to okazywało się, że ludzie bardziej lubili tych, których widywali wcześniej, bo wcześniej były te twarze wyświetlane 0, 2, 4, 10 czy 20 razy, to jak ktoś był widziany 20 razy, to był już bardzo fajny. Znaczy i go lubiliśmy, i uważaliśmy go za bardziej moralnego, chociaż właśnie niekoniecznie bardziej kompetentnego.
A to bardzo ciekawe, bo to jest efekt samej ekspozycji, że wystarczy kogoś spotykać częściej niż kogoś innego i już jest nam w jakiś sposób bliższy.
I to działa w szczególności wtedy, kiedy nie zdajemy sobie sprawy z częstości ekspozycji. Czyli to jest w zasadzie to najsilniej działa wtedy, kiedy jesteśmy nieświadomi tej częstości. To można na różne sposoby uzyskać. Na przykład można robić ekspozycje podprogowe w laboratorium, prawda, na ekranie komputera i wtedy człowiek nawet świadomie nie rozpoznaje tego kogoś jako kogoś często widzianego, ale i tak go bardziej lubi i uważa za bardziej moralnego.
603-06-06-06. Dziś Państwa i moim gościem jest profesor Bogdan Wojciszkę, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS, autor wielu znanych publikacji, między innymi Psychologia Miłości, ale także Zarysu Psychologii Społecznej Człowiek wśród Ludzi, a dziś rozmawiamy o książce Preswazja profesora Roberta Cialdiniego, do której to pozycji profesor Wojciszkę napisał wstęp. Serdecznie pozdrawiam Szymona i Magdę z Banina, stałych słuchaczy, i bardzo dziękuję pani Iwonie, która napisała, że dzisiejszy wywiad z Cortezem w Kafe Niedziela rewelacyjny. Dziękuję pani Iwonie, no bałam się tej rozmowy, bo Cortez no i trochę niewyraźnie mówi, i trochę cicho mówi, a jeszcze był zakatarzony, ale jeśli się podobało, to bardzo się cieszę. Rozmawiamy dziś w nocnych rozmowach o tym, po co nam w ogóle taka świadomość tego, co działa, a co nie działa w kontaktach z ludźmi. Na czym polega to wywieranie wpływu na ludzi? Jakie są techniki, jakie są mechanizmy, jakie są reguły główne, które rządzą na poziomie nieświadomym najczęściej naszymi zachowaniami, że właśnie kogoś lubimy bardziej, kogoś mniej, różne miary do różnych zdarzeń w życiu ludzi przykładamy w zależności właśnie od tych naszych sympatii. Albo ulegamy czyjejś prośbie, albo jej nie ulegamy. Albo dlaczego jest tak, że jeden mówca porywa tłum i właściwie słucha się go z zapartym tchem do ostatniego zdania, a drugi no coś tam mówi ciekawego, niby to samo, co poprzednik, ale już nie ma tego dreszczu emocji. Właśnie o tym rozmawiam dziś z profesorem Bogdanem Wojciszkę, a śpiewa nam Imani.
Hey, turn on the lights, let us see the rain and clouds. Morning has turned into night. It's away from your arms that I watch the big white sky. Gray Monday, lazy sight. Let me be what I can be and smile. I wanna stay in bed for a little while. Hey, turn on the lights, the white block that is the sky is staring into my eyes, in my eyes. No strength to do anything, no hiding behind the white screen, no excuse to stay in. Let me be what I can be and smile. I wanna stay in bed for a little while. Let me be what I can be, and let me be what I can be, and let me be what I can be, let me be what I. Baby, turn on the lights, let us see the beautiful sky. All morning has turned into night. It's away from your arms that I watch the day collapse. Gray Monday, lazy sight. Let me be what I can be and smile. I wanna stay in bed for a little while. Let me be what I can be, and let me be what I can be, and let me be what I can be, let me be.
Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego? Profesor Bogdan Wojciszka, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. Mówimy o książce profesora Roberta Cialdiniego Preswazja. Nie perswazja, a preswazja. Profesor Cialdini uważa, że zanim nastąpi perswazja, pora na takie preludium w postaci preswazji. I pisze tak. Ci, którzy potrafią najskuteczniej przekonywać, osiągają swoje mistrzostwo dzięki preswazji, czyli procesowi przygotowującemu odbiorców na otwarcie się na przekaz. To oznacza, że nie ma optymalnej perswazji bez optymalnej preswazji, że to jest niezmiernie ważne. Co zrobimy, tak to rozumiem, panie profesorze, na przykład przed wystąpieniem, przed jakąś prezentacją, tak? Jaki slajd wyświetlimy na początek, zanim cokolwiek merytorycznego powiemy. Ja pamiętam, że kiedy studiowałam, panie profesorze, na swoich wykładach zawsze wyświetlał, zanim zaczynała się część merytoryczna wykładu, swojego pięknego psa, labradora. Tak, to
Goldena.
Był? Goldena. Goldena. I więc już wszyscy przychodzili i patrzyli, o jaki piękny piesek i od razu pan profesor się też taki piękny i taki dobry i łagodny wydawał bardziej, prawda? Dzięki temu zdjęciu. To taki miał być efekt,
to
myślę,
miało
zresztą.
Zbudować takie wrażenie ciepła.
Przystojności.
Sam mój widok nie wystarczał, ale mój pies jak najbardziej
pomagał.
Do tego się nadawał.
Tak, no więc to jedna była z takich technik wpływu społecznego stosowana przez pana profesora, prawda?
No tak. Cialdini powiada, że jeszcze na chwilę wrócę do tej wspomnianej już więzi, że taką niesłychanie ważną rzeczą przy skutecznym przekonywaniu jest budowanie więzi. I to często się robi w taki sposób, który może umykać kompletnie uwadze. Na przykład jeden ze sprzedawców, u których on się zatrudniał, a który sprzedawał bodajże systemy klimatyzacyjne czy grzewcze, w każdym razie jakąś większą rzecz, miał taki zabieg, wykonywał, jak wchodził do domu swoich klientów i już zaczął rozmawiać, to sobie przypominał, że zostawił w samochodzie jakiś ważny dokument, ważny element prezentacji tego urządzenia, które sprzedawał. I mówił, że przepraszam, muszę wyjść do samochodu, ale może dasz mi klucz, żebyś nie musiał mi otwierać drzwi. I większość ludzi dawała mu ten klucz i on sam sobie drzwi otwierał, czyli się zachowywał
jak domownik,
czyli w taki niezauważalny sposób budował zaufanie do siebie. I jak Cialdini mówi, on to robił w odniesieniu do każdego klienta, czyli w ogóle niczego nie zapominał, tylko świadomy był to zabieg, żeby wejść w rolę domownika, prawda?
Tak, żeby zdobyć zaufanie w bardzo szybkim tempie.
Czyli to jest tak, że bardzo dużo rzeczy, które budują tę więź, czy które są elementami tej preswazji, to są takie czysto anegdotyczne rzeczy, to znaczy to każda jest inna.
Ale bardzo ważna, zdaniem Cialdiniego niezbędna.
Tak.
No mówi, nie ma prawdziwej, dobrej perswazji bez przygotowanej wcześniej preswazji.
Interesującym przypadkiem jest nastrój, który może być, jak wiadomo, pozytywny albo negatywny. I jesteśmy przeważnie przekonani do tego, że lepiej, żeby nastrój był pozytywny. Ale to tak nie do końca jest prawda. Okazuje się, że badania pokazują, że to zależy od tego, jak silne mamy argumenty. Otóż wtedy, kiedy mamy słabe argumenty, to wprowadzanie w dobry nastrój jest jak najbardziej pożądane, ponieważ dobry nastrój człowieka demobilizuje. Dobry nastrój
rozleniwia.
Rozleniwia, także umysłowo. Bo dobry nastrój jest takim uogólnionym sygnałem. Nie musisz się niczego obawiać, wszystko idzie dobrze, prawda?
Tak, to
natomiast
prawda.
Zły nastrój jest jednak pewnym ostrzeżeniem. Powoduje czujność. Uważaj, miej się na baczności. Otóż wtedy, kiedy ludzie dostają ten komunikat, miej się na baczności, to wtedy się skupiają na treści komunikatów, na treści argumentów. I okazuje się, że jak ludzie są w złym nastroju, to znacznie lepiej odróżniają argumenty silne od słabych, a jak są w dobrym nastroju, to kiepsko im to idzie. To reagują tylko na liczbę argumentów, ale nie na ich jakość. Czyli jak nas różni nasi przedstawiciele, których my jako politycy, których my jako podatnicy utrzymujemy. Mówią, że muszą chodzić na robocze kolacje i naszymi ich i swoimi ustami spijać w naszym imieniu szampana.
No i jeść różne ośmiorniczki.
Tak, i mówią, że to, do tego jest potrzebny dobry nastrój. No to oni nie wiedzą, co mówią, tak? Bo tak naprawdę dobry nastrój jest dobry wtedy, jak się ma kiepskie argumenty. A jak się ma dobre argumenty, to lepiej, żeby słuchacz nie był w dobrym nastroju. Czyli to w sumie, jak widać, jest to dosyć złożona dziedzina wiedzy. To znaczy, to nie ma tutaj prostych reguł, że zawsze na przykład wprowadź człowieka w dobry nastrój. No właśnie, to zależy od tego, jakie masz argumenty. Jak kiepskie, to wprowadzaj. Ale jak dobre, to szkoda, bo wtedy on nie uważa i nie słucha i ze zrozumienia.
Znając techniki wywierania wpływu społecznego, te mechanizmy, łatwiej nam kontaktować się z innymi ludźmi, prosić i dostawać to, o co nam chodzi, czyli wywierać wpływ, być bardziej skutecznym.
To znaczy, ja myślę, że no, tak jak mówiłem w przerwie, że bez wpływu społecznego nie ma życia społecznego. Znaczy my na siebie nawzajem wpływamy setki razy w ciągu dnia. Także to.
Ale najczęściej nieświadomie.
Ale jednak skutecznie. Znaczy to, co się automatyzuje, jest skuteczne i się automatyzuje, to rzeczywiście jest poza naszą świadomością, ale to oczywiście nie znaczy, że działa. Że nie działa, prawda? To nadal działa. Także ja myślę, że znajomość takich technik to nie jest tylko wiedza, która ma służyć manipulowaniu innymi, jakimś niechcianym manipulacjom, ale znajomość tych technik jest ważna, tak? Na przykład to wycofywanie się, ustępowanie, o czym była mowa, z większych żądań na mniejsze żądania, to jest na przykład podstawowy element negocjacji. Mhm. Bez tego w ogóle nie ma negocjacji. Tak. One polegają przecież na tym, że ludzie zajmują stanowiska, które są dosyć skrajne od siebie, odmienne, prawda? I potem sobie ustępują wzajemnie. Jedno ustępstwo pociąga za sobą drugie. No i to prowadzi do uzgodnienia. To zdaje się, że jest taki proces, który zaniknął w Polsce ostatnio, prawda? Ludzie przestali sobie ustępować, przestali chcieć się dogadywać, prawda?
I ta reguła wzajemności zaczyna działać raczej, że o takiego. Tak? Mówiąc
że
brzydko.
Ona zaczyna działać w wersji negatywnej.
Tak.
Nawiasem mówiąc, reguła wzajemności w wersji negatywnej i pozytywnej to w ogóle nie jest to samo. Jest taka bardzo interesująca seria badań, gdzie ludzie dzielili pieniądze między siebie i drugą osobę. Jeden dzielił, a drugi musiał się zgodzić z tym, co ten pierwszy zrobił. Ale potem się zamieniali rolami. I znowu się zamieniali, i znowu, i tak 5 razy. I można było patrzeć, jaka jest dynamika tej wymiany. To znaczy, ile oni dają sobie tych pieniędzy, sobie i partnerowi. Mhm. I okazywało się, że to zależało od tego, czy cały ten proces był zdefiniowany jako dawanie, czy jako zabieranie. Tak, jeżeli ja mówię, że dam ci 40, a sobie wezmę 60, to ja mogę powiedzieć, daję tobie 40, albo mogę powiedzieć, zabieram dla siebie 60. To jest dokładnie to samo, ale okazuje się, że jak to jest wymiana pozytywnych rzeczy, czyli dawanie, to wtedy ta wymiana się odbywa na stałym poziomie. To znaczy, jak ludzie się zamienią rolami, to ten, który przedtem tylko był bierny, a teraz dzieli mniej więcej tak samo jak tamten poprzednik. Mhm. I tak jest przez te 5 tur. Natomiast jak to jest zabieranie, to się staje wymianą razów i to eskaluje się, robi to coraz bardziej negatywne, czyli coraz mniej daje się temu
drugiemu.
Czyli jak gdyby w tą wymianę negatywną jest wbudowana jest eskalacja, a w wymianę pozytywną stabilność. Czyli wymiana negatywna sama z siebie eskaluje, taka jest jej natura, nawet wtedy, kiedy ta ilość dóbr jest dokładnie taka sama, tak? Bo czy w tej sytuacji nazwiemy to dawaniem, czy zawieraniem, to
tyle samo pieniędzy było do podziału.
Tak. Pieniądze są te same. Natomiast liczy się znaczenie, jakie temu nadajemy.
Czyli dowód jest taki, że bardziej nas karmi i buduje, rzecz jasna, pozytywna wymiana, a rujnuje ta negatywna...
Tak, negatywna rujnuje, bo tak. Ona się przeradza w taką sprawiedliwość ząb za ząb, oko za oko.
Ja chciałabym, panie profesorze, żebyśmy powiedzieli parę słów. Przypomnę, że rozmawiamy na temat książki wydanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne profesora Roberta Cialdiniego, Presfazja. Pan profesor Bogdan Wojciszko, dzisiejszy mój gość, napisał wstęp do polskiego wydania tej książki. Tam profesor Cialdini mówi, jak ważny jest kontekst naszego, nie wiem, wpływu na drugiego człowieka, jak ważne jest to, co zrobimy tuż przed samym merytorycznym nawiązaniem kontaktu, poproszeniem o coś, czy wygłoszeniem na przykład prezentacji. I chciałabym właśnie, żebyśmy przez chwilę powiedzieli o tym, bo teraz bardzo modne są prezentacje no, i w uczelniach, i w korporacjach, i w różnych innych miejscach. Ludzie prezentują i są tak zwani świetni mówcy, którzy ciągną za sobą audytorium i słuchaczy, a są tacy, którzy są po prostu żadni, którzy absolutnie nie mają w sobie nic takiego, co zahacza. Profesor Cialdini mówi, to, co rzuca się w oczy, jest ważne, tak? I tak sobie pomyślałam, może przytoczę jeszcze dwa słowa, tę anegdotę o spotkaniu z królową Elżbietą II. To była wielka gala z okazji 50-lecia panowania i w pałacu pojawiali się różni ludzie z ulicy, zaproszeni mniej lub bardziej wybiórczo i młoda kobieta, która stała w kolejce chętnych, żeby przywitać się z królową podczas jednego z mniejszych przyjęć, gdy już stanęła przed obliczem jej wysokości, do czego była bardzo długo przygotowywana, z przerażeniem usłyszała, że jej dzwoni w torebce telefon, który no, nie przestawał dzwonić, a wręcz przeciwnie, dzwonił coraz głośniej. I zszokowana była i była sparaliżowana. Wpatrywała się bezsilnie w twarz królowej, zupełnie ją zamurowało. Ta zaś wpatrywała się z kolei w torebkę, z której dobiegał ten dźwięk. Sytuacja była niezwykle zabawna, a telefon wciąż dzwonił. W końcu Elżbieta II powiedziała, pochyliwszy się w stronę kobiety, powinnaś odebrać, moja droga. To może być ktoś ważny. Więc królowa wykazała się tutaj taką ogromną łaskawością w sytuacji, która stanowi przykład, że nawet w takim momencie, gdzie najważniejsza jest i tylko i wyłącznie królowa Elżbieta II, nagle wyrósł nam jakiś drugi zupełnie nieoczekiwany bohater, co być może jest jakąś wskazówką dla tych występujących, żeby zrobić coś nieoczekiwanego, coś, co się rzuci w oczy, co przykuje uwagę. Co pan na to, panie profesorze?
Tak. Cialdini powiada, że to, co odróżnia dobrego wykładowcę czy dobrego popularyzatora od złego, to jest właśnie ta zdolność do przyciągnięcia uwagi. I on sam twierdzi, że takim najlepszym sposobem na przyciągnięcie uwagi na przykład studentów, czy w ogóle audytorium jakiegokolwiek, to jest przedstawić na początek jakąś zagadkę, jakiegoś dziwacznego czy niezrozumiałego zachowania, jakiegoś nieoczekiwanego zachowania. No i potem w trakcie wystąpienia wracać do tego i stopniowo dopowiadać.
I rozwiązywać.
I mówi, że raz nie starczyło mu czasu, żeby podać to rozwiązanie zagadki, bo się rozgadał i mówi, że zamiast sytuacji jak zwykle, że już 5 minut przed wykładem wszyscy się przygotowują do wyjścia. Mówi, tym razem nikt w ogóle nie chciał wyjść.
Wszyscy chcieli usłyszeć rozwiązanie
i siedzieli tak długo i zmusili go do przedłużenia wykładu, żeby tę zagadkę rozwiązał. Czyli on tutaj wykorzystuje takie zjawisko, które psychologowie znają jako efekt Zeigarnik, czyli efekt niedokończonego zadania. To znaczy jest tak, że dopóki jakieś zadanie nie jest zamknięte, nie jest skończone, to ono ciągle nawraca nam.
I zabiera naszą uwagę.
Pochłania naszą uwagę, tak, i przyciąga, tak, i dopóki tego nie skończymy, to te myśli dotyczące owego niedokończonego zadania no, ciągle nas nachodzą.
Tak sobie myślę, w związku z tymi liderami właśnie, czy z tymi, którzy prowadzą jakieś prezentacje, jakieś wykłady, coś przekazują ludziom, że jedni są nieznośnie nudni, a inni są spektakularnie ciekawi, mimo tego, że wydaje się, że nic takiego nie robią. I tak sobie myślę, jakie reguły tam mogą działać. No wzajemności nie bardzo, lubienia. Możemy lubić taką osobę. Może być dla nas autorytetem. Jeśli wszyscy mówią, że to jest fajny wykładowca, czy fajny lider, czy fajny mówca, to może działać, panie profesorze, reguła społecznego dowodu słuszności, która mówi, że jak większość mówi o kimś, że coś jest, nie wiem, ciekawe, interesujące, czy ktoś jest interesujący, to przyjmujemy to też za swoją prawdę. Niedostępności? Tutaj może działać reguła? Raczej nie bardzo.
Raczej działa... Tak, rzeczywiście ten społeczny dowód słuszności, znaczy jeżeli większość będzie uważała, że to jest ciekawe, to my też się przychylimy do tego zdania. Ale ja myślę, że tutaj dobry mówca to jest taki, który się odwołuje do doświadczeń życiowych, bliskich ludziom, do których mówi.
To, co robi Cialdini w swoich książkach.
I na przykład ja z własnego doświadczenia wiem, że mi się o wiele lepiej mówi do dorosłych ludzi niż do nastolatków, bo nastolatki mają zupełnie inne życie niż moje życie. Tak. Nawet niż moje życie było wtedy, kiedy ja byłem nastolatkiem, prawda? Natomiast jak mówię do 40-latków, to wszystko rozumiemy. Oni na przykład rozumieją, kto to jest szef, prawda? Rozumieją, kto to jest żona i kto to jest teściowa. A 19-latkowie tego kompletnie nie rozumieją.
Czyli rozumiem, że woli pan profesor mieć wykłady dla psychologów, na psychologii dla magistrów, niż na studiach stacjonarnych.
Tak, szczerze mówiąc tak, bo właśnie jest to wspólnota doświadczeń, do których się można odwołać. I po prostu te treści mogą być ukonkretnione przykładami z ich własnego życia.
Czy preswazja to też manipulacja, ktoś pyta, panie profesorze?
Znaczy oczywiście, że jest, że no w każdej próbie wpływu jest jakiś tam element manipulacji, tak? Natomiast no ja bym z tym nie przesadzał. To znaczy każda wiedza oczywiście może być użyta w dobrym bądź złym celu. Ja uważam, że ludzie częściej bywają dobrzy niż źli, więc że będą tę wiedzę używali bardziej ku pożytkowi własnemu i ogółu niż dla szkody. Bo człowiek jest dobry z natury. Jest taka bardzo interesująca seria badań wykonanych w Berlinie parę lat temu przez Felixa Warneckena nad 1,5-rocznymi dziećmi, przed którymi on odgrywał taki spektakl, że coś wypadła mu łyżeczka, albo spadła mu spinka, klamerka, którą wieszał coś na lince. I okazywało się, że jak on pokazywał temu dziecku, które siedziało na kolanach swojej mamy bądź taty, pokazywał, że to jest mu potrzebne, to dziecko spontanicznie schodziło z kolan mamy, podchodziło, nawet jak ledwo chodziło to dziecko, czasami
podać.
Na czworakach. Podchodziło, podnosiło klamerkę i podawało. I on takich wymyślił kilkanaście, chyba ze 12 takich różnych sytuacji i okazało się, że większość dzieci spontanicznie pomaga. Nawet wtedy, kiedy matka nic nie mówi, ani kiedy ten wymagający pomocy nic nie mówi. Czyli to pokazuje, że ludzie bez żadnej instrukcji, bez żadnego wychowania, nawet jak mają 14 miesięcy, to wiedzą, że trzeba pomóc. I pomagają.
To bardzo krzepiące jest doświadczenie.
Bardzo krzepiące.
I ja też bardzo chciałabym w to wierzyć, a jednocześnie mówi się często o technikach wpływu społecznego w pejoratywnym tego słowa znaczeniu. Na przykład mówi się, że korzystają z tych technik i ze znajomości tych technik, a ci, którzy sprzedają coś, sprzedawcy, tak? Robi się całe szkolenia takie, że to jest taki rodzaj manipulacji, żeby tak ogłupić tego klienta.
To znaczy, no na przykład tym bardzo skutecznym sposobem na wpływanie to jest sprawić, żeby cię polubili ludzie.
Tak.
A no, najlepszy sposób to jest taki polubić ludzi. Tak, no, sprzedawcy na ogół lubią ludzi. Oni naprawdę ich lubią, bo oni żyją z kontaktu z ludźmi, więc zastanawiam się, czy to jest manipulacja, prawda? No jeżeli oni tylko udają, że lubią, no to oczywiście, że jest manipulacja. Ale jak oni naprawdę lubią i naprawdę lubią doradzać, prawda? No idziemy do sklepu kupić sobie coś do ubrania.
A jeszcze okaże się, że mamy tę samą datę urodzin.
No to już byłoby w ogóle świetnie. Ale wystarczy, że mamy te same upodobania co do sposobu spędzania wakacji na przykład. Tak, albo, ja też
albo
uwielbiam
psa, albo kota.
Tak. Ale ja mam takie wrażenie, że ci sprzedawcy autentycznie lubią tych swoich klientów. Przynajmniej ja się z czymś takim spotkałem, że im doradzają. I ja czuję, że oni lubią to robić. Tak? Lubią doradzać w sprawach ubioru, bo się na tym znają. Także oczywiście jak ktoś bezczelnie udaje, że mnie nie lubi, a tak naprawdę wcale mnie nie lubi, no to co innego. Ale trzeba przyjmować większość rzeczy za dobrą monetę. To się będziemy... Życie jest jednym wielkim samospełniającym się proroctwem. Jak będziemy uważali, że chcą nas naciągnąć, to będziemy mieli pełno takich przypadków. Jak będziemy uważali, że nas autentycznie lubią, to też będziemy takich mieć pełno.
Dlatego warto przyjrzeć się naszym przekonaniom i myślom na temat rzeczywistości nas otaczającej. Piotr pisze, ja tam używam mocy, jak w gwiezdnych wojnach. Po prostu nie wiem, że czegoś nie da się zrobić. Dążę do celu w sposób, który zazwyczaj jest niekonwencjonalny i nie powinien się udać. A ulec mogę tylko pod naporem argumentów. I tak samo argumentami miażdżę polemikę w stylu nie, bo nie. Pisze do nas Piotr z Poznania. No właśnie, a na ile, panie profesorze, my świadomi jesteśmy tego, że rządzą nami reguły chociażby autorytetu czy społecznego dowodu słuszności, już nie mówiąc o regule wzajemności czy niedostępności, czyli że jak nam mówi sprzedawca, ale to już jest ostatni mikser i długo nie będzie, to on nagle zaczyna być dla nas znacznie bardziej atrakcyjny niż gdyby tych samych mikserów stało tam 10 na tej półce.
Znaczy to jest z tymi prawidłowościami wywierania wpływu i zresztą w ogóle prawidłowościami psychologicznymi jest taka śmieszna historia, że my sobie zdajemy sprawę z ich istnienia i świetnie zobaczymy, jak inni na przykład ulegają efektowi pierwszeństwa, czyli że ulegają tej informacji, którą otrzymują jako pierwszą z kolei, ale jak chodzi o nas samych, to wtedy, kiedy ulegamy tym prawidłowościom, to nie zdajemy sobie z tego sprawy. Może dopiero po fakcie, ale nie w trakcie.
Albo racjonalizujemy jakoś, tak? Że niby wiemy, ale jednak w tej sytuacji...
Nie wiemy, bo gdybyśmy wiedzieli, to byśmy nie ulegali, bo wiele z tych przypadków, na przykład efekt pierwszeństwa jest zupełnie bez sensu. Mamy 5 informacji o człowieku, dlaczego tej pierwszej...
Trzymamy
ta pierwsza
się.
Ma więcej
znaczyć.
Więcej znaczyć, prawda? Czyli wtedy, kiedy ulegamy sami... to wtedy sobie nie zdajemy sprawy, aczkolwiek wtedy, kiedy inni ulegają, to mamy tego pełną świadomość. Najczęściej, bez trudu to zauważamy. Zresztą ten efekt pierwszeństwa to kiedyś to, że ludzie sobie z niego zdają sprawę, kiedyś udało mi się wykorzystać jako egzaminatorowi. Była kiedyś taka forma egzaminu, która była jak gdyby pośrednia między testami a indywidualną rozmową i to było tam 12 pytań otwartych i ludzie pisali odpowiedzi, ja potem to czytałem, no i to było straszne tak czytać 100 osób razy 12 odpowiedzi, ale na szczęście wpadłem na taki pomysł, że wydrukowałem wszystkim te pytania na kartkach i napisałem kolejność odpowiadania dowolna. I to się okazało bardzo pożyteczne, ponieważ nikt, dosłownie nikt nie rozpoczynał od odpowiadania na to, czego nie wiedział. Tak? Wszyscy starali się zaprezentować jak najlepiej.
No raczej tak, tak.
W związku z czym odpowiedzi na pierwsze 6 pytań wcale nie trzeba było czytać, bo wszystkie były na pewno dobre. Trzeba było tylko odfajkować, prawda? Dopiero w drugiej, szóstce zaczynały się kłopoty. Czyli o połowę roboty sobie obciąłem dzięki temu, że ludzie wykorzystywali swoją wiedzę o efekcie pierwszeństwa. I oni chcieli na mnie dobrze wpłynąć,
tak.
Prawda?
Zrobić dobre wrażenie.
Tak, rozpoczynając od tego, co dobrze znali, a na sam koniec zostawiali to, czego kompletnie nie kumali. Czyli ostatnich 3 pytań też właściwie nie trzeba było czytać, prawda?
Też mieli nadzieję, że pan profesor się znudzi tak poza wszystkim, a poza tym tak zachwyci tymi pierwszymi dobrymi odpowiedziami, że to będzie rzutowało na późniejsze. Jeszcze chciałam zapytać o regułę autorytetu. w dzisiejszych czasach, kiedy tych autorytetów coraz mniej, jednak ona ciągle gdzieś tam jest w mocy. Biały fartuch, okulary, biały kołnierzyk.
Wszelkie mundury.
Laptop.
Wszelkie mundury.
Robi wrażenie.
Jest to powiedzenie, że za mundurem panny sznurem, ale okazuje się, że to nie tylko panny sznurem, że my wszyscy jesteśmy pannami, bo jest tak, że wtedy, kiedy podchodzi ktoś umundurowany na przykład do pani na przystanku autobusowym i mówi, proszę przejść na drugą stronę znaku przystanek autobusowy, bezsensowna prośba, ale jak to robi ktoś w mundurze, to prawie 100% ludzi
tak,
ulega.
Tak, czy w ogóle jest, się nie zastanawia.
Czy to jest mundur policjanta, czy to jest mundur pracownika zieleni miejskiej, to nie ma żadnego znaczenia. Uniform. Natomiast jak podchodzi cywil, to tylko połowa ludzi ulega, prawda? A jak podchodzi umundurowany, to prawie wszyscy. Także no, mamy w sobie taką automatyczną skłonność ulegania autorytetom i najpierw ulegamy, a dopiero potem myślimy.
Tak nas też nauczono, że no, autorytet wie więcej, czyli lekarz, który do nas przychodził w fartuchu, jak byliśmy dziećmi, potem był nauczyciel w okularach na nosie, no a potem byli ci różni mundurowi, którzy też wiedzieli lepiej swojego czasu.
Tak, także ten zjawisko zanika autorytetów dotyczy specyficznie to autorytetów moralnych, ale nie dotyczy autorytetów no, profesjonalnych, na przykład jak chcesz sobie dobrze urządzić ogród, no to wołasz człowieka, który się tym zajmuje zawodowo, chcesz się wyleczyć, to idziesz do lekarza, który jest autorytetem w dziedzinie medycyny i tak dalej. Także to, czego brakuje, to rzeczywiście autorytetów w sensie wzorców, ale nie w sensie fachowców.
Czy rzeczywiście tak jest, jak twierdzą niektórzy psychologowie, że wiele naszych wyborów absolutnie nie zależy od naszego świadomego chcenia, upodobania czy ochoty, a od właśnie takich impulsów i wpływu innych ludzi? To już tak na koniec, panie profesorze.
No, to w ogóle jest właśnie długa historia, bo to jest tak, że rzeczywiście
4 minuty nam
znaczna część naszych decyzji, ocen powstaje na poziomie nieświadomym, na poziomie no procesów właśnie automatycznych. One są bardzo podobne do procesów, które zarządzają naszą trzustką i śledzioną, to znaczy my nie mamy na nie żadnego wpływu i w ogóle nie wiemy o ich istnieniu. Na przykład to, czy ktoś jest godzien zaufania, czy nie, to jest kluczowy wniosek, prawda? Otóż okazuje się, że podejmujemy ten wniosek w ciągu pierwszej ćwierci sekundy, jak na niego patrzymy, na tego kogoś. Czyli coś to nie może być przemyślany wniosek. To jest intuicyjny wniosek. I w ogóle jest tak, że czy coś jest dobre, czy złe, orientujemy się w pierwszej sekundzie.
Jak poznajemy człowieka.
Jak poznajemy człowieka, czy cokolwiek innego. Czyli wiemy, czy coś jest dobre, czy złe, na przykład człowiek, zanim w ogóle wiemy, co to jest. Zanim wiemy, jaki on jest. Czyli jak gdyby wartościowanie, na którym się opiera podejmowanie decyzji i wydawanie sądów, wartościowanie wcale nie jest skutkiem poznawania, tylko jest
i wiedzy,
niezależnym procesem.
Panie profesorze, to może już nie brnijmy dalej, bo wieczór przed nami i noc i ich będzie ona spokojna, żebyśmy chociaż mieli takie złudzenie jakiegoś racjonalnego podejścia do rzeczywistości. Tak, będziemy się lepiej czuć, że tak naprawdę to my decydujemy, a nie nasza nieświadomość. Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Profesor Bogdan Wojciszka, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. Mówiliśmy o książce profesora Cialdiniego, Roberta Cialdiniego, Preswazja, wydanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Bardzo państwu polecamy. I kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dobrej nocy. Do usłyszenia.